Czy musimy czytać książki? Czy należy czytać książki? Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Paweł Kamza.
Pyta mnie pan, czy należy czytać książki. Oczywiście, że tak, bo dzięki temu możemy się spotkać. Książki się czyta po to, żeby o nich rozmawiać, czyli książki mogą pomagać w spotkaniach, a nawet inspirować różne spotkania. Ponieważ jak odkryli to i przebadali psychologowie społeczni z amerykańskich uniwersytetów, ludzie, którzy czytają książki, są bardziej empatyczni. To znaczy czytają książki fikcyjne i czytając te książki wczuwają się, współczują bohaterom i wtedy te współczucia, te uczucia, które budzą w nich książki, potrafią przenosić na życie. Ludzie, którzy czytają wyłącznie książki naukowe i wyłącznie książki non-fiction, czyli wspomnienia z podróży, podobno nie są tak bardzo empatyczni jak czytelnicy książek fikcyjnych, czyli romansów, powieści, kryminałów i wszelkiego typu książek z bohaterami i wartką lub zaskakującą akcją.
Czy zdarzyło się panu przeczytać taką książkę, która wciągnęła pana do środka?
Ojej, masę takich książek w różnym okresie mojego życia mógłbym wymienić. Każdy czas ma swoje książki. Ostatnio głównie czytam książki, które dotyczą czasów wczesnego średniowiecza i ja i mogę państwu powiedzieć, jestem przypadkiem takim, że czytając książki wyłącznie historyczne i naukowe też się wzruszam i też budzą one w moje emocje. Na przykład Historia Longobardów Piotra Diakona, to jest książka z 8 wieku czy 9, kronika bardzo interesującego plemienia Titmara. Kroniki czytam z równą pasją jak Gesta Romanorum, także są to książki, które są kronikami z okresu wczesnego średniowiecza, dzięki temu, że pisali je ludzie, którzy albo żyli w tym czasie, albo żyli bardzo krótko i pisali je z jakąś tezą, są one niesłychanie emocjonalne, to nie jest suchy zbiór faktów, liczb i bohaterów, których oni opisują. Myślę, że czasy 8 wieku i wczesnego średniowiecza są bardzo bliskie temu, co dzieje się aktualnie w Europie. Myślę o tak zwanym okresie wędrówki ludów. 8 wiek to jest jakby zwieńczenie, ustabilizowanie powiedzmy wielkich przemian w Europie, kiedy ludy mieszkające na przykład na obszarze Polski, czyli Celtowie i Goci, którzy mieszkali tu od Celtowie od III wieku przed naszą erą do mniej więcej III-IV, później zaczęli powoli być spychani przez Germanów, czyli Gotów na zachód. Za tymi Gotami wędrowali Słowianie, przy czym to, co uczono na przykład mnie w szkole, że były to najazdy, palenie i ucieczki i czasy praktycznie nieustannej wojny, nie do końca są potwierdzone przez to, co dzisiaj wiemy i ze źródeł pisanych i przede wszystkim z odkryć archeologicznych, ponieważ istnieją miasta z owego czasu czy osady, gdzie współistnieją ze sobą cmentarze na przykład celtyckie, słowiańskie i germańskie, co wskazuje na to, że te kultury współistniały. Więc dzisiaj wydaje się, że te nowe ludy, na przykład Słowianie, którzy wyruszyli w ogóle na zachód ze stepów z okolicy Dniepru i Donu, jak się dzisiaj uważa, docierali tutaj nie wielką falą, niszcząc i paląc wszystko, tylko w niedużych grupach przyjeżdżali i zaczynali żyć w cieniu tych poprzednich kultur i celtyckiej, i germańskiej, które były dużo bardziej rozwinięte i uczyli się od tamtych ludzi i uprawy roli na wyższym poziomie, i garncarstwa o wyższej kulturze, i przede wszystkim wyrobu i korzystania z wytapiania żelaza. I, że tak powiem, uczyli się od nich i byli z nimi, a ponieważ było ich coraz więcej, byli młodszymi ludami, miały lepszą demografię, czyli było ich coraz więcej, to powoli Celtowie wtapiali się w Słowian, Słowianie wchłaniali w siebie Celtów i tak powstało przypuszczalnie to, co my dzisiaj nazywamy narodem, czy ludami słowiańskimi i polskimi. Niewątpliwie wpływ celtyckich i wszystkich indoeuropejskich ludów, jakie mieszkały na tych ziemiach, jest ogromny i dlatego mówię, że jest to bardzo podobne do tego, co dzieje się dzisiaj, bo uchodźcy, o których tyle się w tej chwili mówi w Europie, którzy przyjeżdżają, też nie przyjeżdżają wielką falą i nie palą i niszczą, tylko wędrują, zaczynają mieszkać wśród nas. No, w Polsce jest to może trochę inaczej, ale ludność ukraińska, która przyjeżdża i mamy wokół siebie bardzo dużo ludzi, którzy przyjechali z Ukrainy, zaczynają być obywatelami naszych miast, naszych wspólnot i tak samo w Europie Zachodniej, a mam nadzieję, że za chwilę u nas, ludzie, którzy wędrują z Afryki czy z Azji, zaczynają tu po prostu mieszkać i nie na zasadzie zdobywców, tylko na zasadzie tych, którzy przyjeżdżają i chcą z nami razem być. A jak będzie dalej, no to zobaczymy. Historia pokazuje, że wymiany ludności mieszkających na danych ziemiach są rzeczą zupełnie normalną. Ja myślę, że w tej chwili mamy ten niesłychany przywilej obserwowania wymiany społeczności, wymiany kultur i pytanie, co z tego powstanie. Dla mnie jest to bardzo interesujące, kiedy się dwie kultury spotykają i nie spotykają się na zasadzie próby dominacji i wojny, tylko na zasadzie partnerskiej próbują się wzajemnie od siebie uczyć. Tak powstała społeczność wczesno-średniowiecznej Polski, Czech, Niemiec, Franków. Przecież Frankowie przywędrowali, to są Germanie, którzy przywędrowali też z Azji, przetoczyli się powoli, czy przeszli przez kilka wieków przez całą Europę, aż w końcu osiedlili się na ziemiach dzisiejszej Francji. Francji, stąd nazwa Francji właśnie od plemienia germańskiego Franków. Tam spotkali się z Celtami. Najpierw spotkali się z nimi, później trochę podbili, później Celtowie. I to się wzajemnie cały czas mieszało. I dzięki temu powstała tak fascynująca kultura, jak kultura francuskiego średniowiecza. To samo o każdym kraju można powiedzieć. Nie ma kraju, który jest jednorodny etnicznie. To jest mit, mrzonka wyłącznie ideologów.
Którą książkę powinniśmy przeczytać, żeby o tym wszystkim się dowiedzieć?
Jest książka, którą chciałem Państwu polecić i nie jest to wcale książka historyczna. Jest to książka, którą napisał Isaac Asimov, który urodził się na początku XX wieku w rodzinie Żydów rosyjskich pod Smoleńskiem. Razem z rodzicami jako trzyletni chłopiec wyemigrował, a raczej należałoby pewnie powiedzieć, że jego rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, gdzie młody Isaac pomagał rodzicom w sklepie cukierniczym i zaczytywał się komiksami i takimi prostymi, króciutkimi historyjkami, które były dodawane do wyrobów cukierniczych w tym czasie. Zakochał się głównie i zafascynowała go literatura science fiction i kiedy już ukończył uniwersytet w latach 30. zaczął pisać do różnych gazet opowieści science fiction. One się bardzo spodobały i tak został pisarzem science fiction i w latach 50. XX wieku napisał swoją trzytomową trylogię Fundacja, do której przeczytania Państwa namawiam, szczególnie do środkowej części, który nazywa się Fundacja Imperium. Jest on nagrany, jest ono dla wersji audiobooka, można go pożyczyć w naszej bibliotece ulubionej, Bibliotece Raczyńskich. I przesłuchać ją, ponieważ dlaczego warto słuchać literaturę science fiction połączoną z średniowieczem? Ponieważ Asimov buduje właśnie obraz wielkiego imperium, które opanowało cały świat, a nawet kilka galaktyk i przestało być problemem, że jest Polska, że są Niemcy, że jest Europa, że są Stany Zjednoczone, że jest Rosja. Te wszystkie podziały i wyścig zbrojeń, wyścig kultur i próby opanowania i wzajemnego się wpływania zniknęły, bo stwierdzono, że dużo lepiej, jeżeli wszyscy żyją w jednym państwie. Proszę sobie wyobrazić takie państwo od Europy na lewo do całej Ameryki, obu Ameryk, a na prawo do Azji. Mamy jedno państwo. Są jedne wybory co 5 lat, jest wybierany jeden rząd i ten rząd rządzi starając się tak, aby obszary bardziej ubogie były wzmacniane przez te obszary, które są lepiej rozwinięte, gdzie zarabia się więcej pieniędzy. Dba o równowagę. To państwo się rozwija. Wszystkie ogromne środki, jakie są przekazywane na zbrojenia i na nowoczesne wynalazki, które, jak dobrze wiemy, są głównie opracowane w laboratoriach wojskowych, ta energia i pieniądze są skierowane po to, żeby wymyślać wynalazki, które pomogą ludziom żyć. Być może podróżować w kosmosie, jak twierdzi Asimov. I to imperium trwa kilka wieków, kilkanaście wieków. Asimov zadaje pytanie, jak długo ludzie potrafią żyć w zgodzie? Jak długo wytrzymają wszystkie nasze emocje, zazdrość, chęć władzy, zemsta, miłość, wszystkie inne emocje? Czy można je kontrolować, jeżeli wokół jest pięknie i wspaniale? Możemy sobie to pytanie zadać my, którzy właśnie jesteśmy tego świadkami, że po dla nas 25 latach w miarę stabilnego rozwoju nagle dzieją się rzeczy, które wiele osób przerażają w Europie, na Węgrzech, w Słowacji, w Rosji. I zadajemy sobie pytanie, co takiego się stało? Czemu ludzie, którzy mogli żyć w miarę stabilnie, stwierdzili, że im się to nie podoba? To jest pytanie, które Asimov stawia dla całego świata. I jest to takie pytanie, które można sobie postawić na wakacje. Jak długo my bylibyśmy w stanie żyć w takim świecie, gdzie nie będzie podziałów na Polskę, Rosję, Stany Zjednoczone, Chiny i inne narody? Asimov wymyślił naukę, którą nazwał psychohistorią. I nie ma ona nic wspólnego z tą gałęzią, która rozwijała się krótko w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, gdzie łączono psychoanalizę z historią. Asimov wymyślił naukę, która twierdzi, że próbuje opowiedzieć czy przewidzieć losy całych wielkich społeczności, właśnie społeczności galaktycznych. Że o ile jesteśmy bezradni w przepowiadaniu losu pojedynczych osób, pojedynczych rodzin, wiemy to sami dobrze z naszego życia, to jeśli zacząć obliczać i zastanawiać się nad historią wielkich społeczności, kontynentów, a może nawet całych galaktyk, to możemy znaleźć tam prawa, które Asimov mówi, podlegają prostym równaniom. I w książce Fundacja Imperium właśnie taki naukowiec jest, który przewiduje, co się stanie i wymyśla, co trzeba zrobić, żeby po tym kryzysie, który jest nieuchronny, przeżyła jak największa ilość ludzi i jak najwięcej wytworów kultury i cywilizacji przetrwało. Czy to się może udać? Nie zdradzę Państwu tego, jak odpowiada na to pytanie Isaac Asimov w swojej książce Fundacja Imperium.
Ile godzin musimy poświęcić albo zarezerwować na przeczytanie, przesłuchanie tej książki?
Około 20.
Czyli kilka popołudni co najmniej.
Tak, no ale to jest poważna sprawa, to jest galaktyczna historia, więc może Pan sobie wyobrazić, że jeżeli opuszczamy naszą galaktykę, to trzeba na to trochę czasu.
To 20 godzin nie tak dużo.
Tak, w sumie i tak bardzo krótka podróż, gdyby liczyć to w latach świetlnych.
Paweł Kamza, Sygnały Świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.